Mercury Polskie Radio.
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, czwartek, piątek, 1 grudnia. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Reha for the Blind in Poland. Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Co to jest za spotkanie?
To jest 14. edycja międzynarodowej konferencji, która jest tak samo przeznaczona dla niewidomych i niedowidzących osób z całego naszego kraju, jak również z zagranicy, jak i dla osób widzących. Mianowicie niewidomym, niedowidzącym osobom pokazujemy, co nowego dla nas świat robi, co się nowego produkuje, co niweluje skutki inwalidztwa wzroku, jakie metody szkoleniowe się opracowało ostatnio, żeby nam pomagać. Oraz pokazujemy osobom widzącym z kolei, co to jest świat dotyku i dźwięku, czyli na jakiej zasadzie my działamy, my, którzy nie widzimy, którzy nie możemy korzystać ze światła, ze wzroku. Więc spotykamy te dwie grupy obywateli po to, żeby być razem, po to, żeby razem doświadczać świata dotyku i dźwięku, po to, żeby przekazywać wiadomości. No po pierwsze, że fajnie być razem, po drugie, że mnóstwo w tej chwili jest pomocy, o której będziemy tam mówili i którą będziemy pokazywali. No na przykład urządzenia rozpoznające obraz, urządzenia brajlowskie, mówiące, urządzenia powiększające obraz, na przykład powiększające stukrotnie obraz i różne zabawy, atrakcje, turnieje, niebywałe rzeczy. No na przykład, no będziemy strzelali bezwzrokowo. No co to znaczy? Że bierzemy do ręki laserową strzelbę i trafiamy do celu nie patrząc nań, tylko słuchając w słuchawkach dźwięk. Kiedy dźwięk jest piszczący, to znaczy, że lufą trafiamy w dziesiątkę. Kiedy dźwięk jest buczący, to znaczy, że mamy porażkę i nie trafiamy w dziesiątkę, a może nawet w jedynkę.
Ale czy to jest potrzebne niewidomym?
Drodzy Państwo, to jest jedna z atrakcji. Jeszcze wymienię kilka, żeby potem odpowiedzieć na to pytanie. Ping-pong bezwzrokowy. Turniej układania kostki Rubika, nie patrząc na tę kostkę. Mnóstwo innych. Czy to jest potrzebne? Drodzy Państwo, niewidomi mogą żyć tak jak inni ludzie, tylko wtedy, kiedy będą czuli się swobodnie. Mają się czuć swobodnie w przestrzeni, na mieście, w swoim domu, w szkole, na uczelni, w urzędzie, w pracy. Niewidomi, żeby się czuć swobodnie, muszą doświadczać mnóstwa rzeczy. Otóż widząca osoba normalnie od dziecka styka się z milionem spraw, zachowań, zabaw, czynności, aktywności itd. Niewidomi nie. Niewidomi jakby przeżywają tych wszystkich doświadczeń parę razy mniej. No to jest problem, bo każdy człowiek z każdym doświadczeniem, z każdą aktywnością nabywa pewnych zdolności. No jeśli na przykład widząca osoba siada przed telewizorem, do którego podłączy sobie jakieś urządzenie komputerowe i wyświetli sobie grę, no na przykład futbol i będzie grał z drugim swoim kolegą i tak dalej, to po tej grze nabywają doświadczeń, których wcześniej nie mieli niewidomi, nie mają takiej okazji. No to tworzymy im w te dwa dni, 1 i 2 grudnia, te okazje, żeby tego było jak najwięcej i dla każdego coś ciekawego. Bo też trzeba powiedzieć, że tak jak inni ludzie, tak i niewidomi, niedowidzący, mają różne zainteresowania. Jedni potrzebują posłuchać muzyki, inni mieć aktywność sportową. Jeszcze inni interesują się turystyką, a następnie przychodzą i chcą dobrze wyglądać i będą na przykład porady z dziedziny wizażu.
Czy na to wszystko starczy miejsca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie?
Są wynajęte sale rozliczne. Na stronie internetowej Pałacu widać, jakie to są sale, bo będziemy spotykali się przede wszystkim w sali ratuszowej. To jest 1150 metrów kwadratowych, tego co pamiętam, ale również w innych salach sąsiednich i będziemy też manifestowali o 19 godzinie przed Pałacem Kultury.
1 grudnia.
1 grudnia w czwartek o 19 godzinie manifestujemy. My nie widzimy nic, a wy, czy widzicie nas i wszyscy niewidomi w nas z białymi laskami i ze światełkami, żeby oświetlić wszystkich i siebie samych, że jesteśmy, że jest nas dużo, że mamy potrzeby, że trzeba nam pomagać, ale że też jesteśmy fajni, zdolni, chcemy uczyć się, chcemy pracować, chcemy mieć rodziny, chcemy żyć razem z innymi. Potrafimy wiele, potrafimy przyjechać, trafić, potrafimy pracować, potrafimy się uczyć, potrafimy mówić różnymi językami, potrafimy wystosować pismo, na przykład do władz, żeby nam pomogły. potrafimy występować w mediach, potrafimy być razem z widzącymi, potrafimy zakładać rodziny, być podatnikami i tak dalej. Potrafimy. Chciałbym, żeby dzięki pracy tej fundacji współorganizowaniu.
Fundacji Szansy dla Niewidomych.
Tak, żeby nasi działacze, Fundacja Szansy dla Niewidomych, ale i współorganizatorzy Rechy, więc i Polski Związek Niewidomych, i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, i szkoły specjalne i tak dalej, żebyśmy wszyscy tak zademonstrowali, że oto jesteśmy w okresie przełomu. Od czasów, kiedy się mówiło tylko o trudnościach w życiu niewidomych i niedowidzących, do momentu, czy też do okresu, w którym będzie się mówiło o możliwościach tego środowiska. Świat technologiczny tak się rozwija, technologia tak się rozwija, że naprawdę dużo skutków inwalidztwa wzroku się niweluje w tej chwili, bo już możemy czytać książki, możemy poruszać się po mieście i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy mówili o rosnących możliwościach tego środowiska i o malejących trudnościach w przeciwieństwie do poprzedniego okresu.
Recha for the Blind Poland to już wydarzenie, które zapisało się w tradycji spotkań z niewidomymi.
Tak, to jest 14. edycja. Przybędzie około 3000 ludzi na tę uroczystość i na to spotkanie w ciągu 2 dni. No, atrakcji jest mnóstwo. Zapraszam na stronę internetową fundacji szansadlaniewidomych.org, gdzie jest program tego całego wydarzenia i po polsku, i po angielsku. Serdecznie zapraszam do zapisywania się do udziału.
Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Do zobaczenia w Warszawie 1 i 2 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki.
Książka do posłuchania.
Już jesteśmy po kawie? Czy po herbacie? Alicja Królczyk, Paweł Kamza.
Dzień dobry, jestem po kawie.
Ja spieszyłam sobie kawę i
nie zdążyłam wypić.
Ale o książkach już musimy mówić w
tym
momencie.
Tym bardziej, że proszę Państwa, jest jesień i chciałem poruszyć bardzo trudny temat. Teraz toczy się dyskusja w kilku państwach europejskich, czy dopuszczać eutanazję, czy nie.
Ja w swoim długim życiu przeżyłam 2 bardzo ciężkie choroby i bardzo cierpiałam. I gdyby to cierpienie miało trwać dłużej niż miesiąc, to jestem za eutanazją.
Ja uważam, że eutanazja powinna być niezabroniona. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że jego czas na tej ziemi się skończył i nie chce dalej żyć, to powinien mieć możliwość zakończyć życie, gdy ma na to taką wolną wolę. Dla mnie istota wolnej woli na tym polega. I nie będę cytować wielu filozofów i myślicieli, szczególnie rzymskich i stoików, którzy z lubością mówili, że podejście do śmierci czy mój stosunek do śmierci jest oceną mojej wolności. Nie wiem, czy tak jest. Wiem, rozumiem panią Alicję, sam nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale widziałem wiele osób, które długo bardzo umierały w ogromnych cierpieniach, pomimo pomocy współczesnej medycyny coraz bardziej doskonałej, pozwalającej uniknąć wielu bólu. I wiele z tych osób mówiło, że gdyby mogło, to z takiej możliwości by skorzystało.
W wielu krajach europejskich jest to dozwolone.
Tak. I dlatego pytam o to nie tylko, żeby była tylko akademicka dyskusja, ale ponieważ rozmawiamy o książkach, problem eutanazji nie jest problemem XX czy XXI wieku. Chciałem opowiedzieć o książce Michaeli Murgi, Acabadorra. Ta, która towarzyszy do końca. Jest to książka z włoskiej pisarki pochodzenia sardyńskiego i opowiada o tym zwyczaju, czy o tych kobietach, które na Sardynii od starożytności, były to zwykle wdowy, które pod koniec swojego życia podejmowały się tej roli, aby osobom, które są już bardzo stare i cierpiące i chcą umrzeć, pomóc to zrobić. Do dzisiaj jest wielka dyskusja antropologiczna, etnograficzna, czy jest to prawda, czy mit. Od starożytności istnieją świadectwa, że kiedyś takie osoby starsze były prowadzone na klify, Sardynia ma wybrzeże klifowe, i były po prostu spychane do morza. Później podobno, i takie świadectwa z XIX i XX wieku, owe samotne starsze panie przychodziły, podawały odurzający napór, jakiś narkotyk, a później te osoby dusiły poduszką albo odbierały im życie uderzeniem młotka, podobno. To wszystko, ja mówię podobno, ponieważ nikt oczywiście nie przyzna się, że był taką osobą, ale tych świadectw jest za dużo, że był taki przypadek. Zwyczaj w wielu ludach, przypomnę fantastyczny film i niezwykłą książkę Ballada o Narayamie, gdzie w Japonii osoby, które wiedziały, że już ich czas nadszedł, spakowały się, odchodziły na górę, gdzie umierały z głodu i pragnienia lub rzucały się właśnie z tej wysokiej góry, uważając, że już przestały być pożyteczne
to
dla swojego plemienia.
To chyba straszna śmierć, prawda?
Straszne, straszne.
Wydaje mi się, że jeżeli byśmy się zdecydowali na eutanazję, to przecież musi być to chyba miłe.
Tak mi się wydaje, że
ta wersja... Dostajesz zastrzyk, zasypiasz, a zasypianie jest piękne.
też uważam, że ta wersja XX czy XXI wieku jest mi dużo bliższa niż te samotne osoby starsze, które podejmują taką decyzję i zostają, że tak powiem, wysłane na jakąś górę, z której mają się rzucić same. Na Sardynii pomagała im ta samotna, starsza pani. Książka jest właśnie o takiej osobie, która była tą, która towarzyszy do końca, bo tak dokładnie się tłumaczy z sardyńskiego tą nazwę. Opowiada o niej i jej wychowannicy. Owa wdowa stwierdziła, że czas, aby znalazła swoją następczynię. I wśród wielu rodzin wielodzietnych zaproponowała jednej bardzo ubogiej rodzinie, że weźmie na wychowanie jedną dziewczynkę. Jest to w zasadzie opowieść o wielkiej przyjaźni tej starszej pani z tą młodą dziewczyną i umiejętnym tłumaczeniem jej, że być może nadejdzie taki czas, że ona, ta mała dziewczynka, będzie musiała pomóc jej matce przybranej też przejść na drugą stronę. Bardzo interesująca, pomimo wszystko bardzo ciepła opowieść o niezwykle dziwnej miłości między starszą panią, która postanowiła wychować małą dziewczynkę, na tą, która będzie towarzyszyć do końca.
Tą właśnie książkę mamy w Bibliotece Raczyńskich, także serdecznie zapraszam na nagranie.
Alicja Królczyk, Paweł Kamza. Na kolejne Sygnały Świata zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:20. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.